Nie wiem jak wy, ale ja lubię podróże. Właśnie otrzymałem od mojego brata prezent. Jest to książka o Pakistanie. W dzisiejszych czasach, gdy nawet małe podróże muszą zostać zawieszone na kołku, to takie książki pozwalają mi chociaż mentalnie przenieść się gdzieś indziej. No, wysłałem bratu podziękowania za prezent, na co on mi wysłał takie oto zdjęcie. Zaskoczyło mnie to, co zobaczyłem. Sterta książek dotycząca kraju, o którym no, pewnie niewiele osób nawet ma na liście swoich celów. No, więc zadałem mu pytanie, czy się tam wybiera. Dostałem odpowiedź, że chciałbym, ale to chyba nie jest wykonalne, może kiedyś. Aktualna sytuacja na świecie sprawia, że nasz styl życia znacząco zaczął odbiegać od tego, do czego przywykliśmy. Wiele rzeczy, które mogliśmy robić wcześniej, obecnie jest niewiadomą. No i wiele z tych rzeczy być może zaczyna nam brakować. Niektórzy borykają się z problemami związanymi z pracą czy z finansami. Pewnie nie można pójść do fryzjera, do kina, do ulubionej restauracji czy do teatru. Naszym dzieciom brakuje kontaktów z kolegami. Wszyscy w jakimś stopniu, mniejszym lub większym, mierzymy się z poczuciem samotności. O, i ostatecznie nawet doskwierać nam może to, że właśnie w taką majówkę zamiast podróżować, to spędzamy ten czas w domu lub co najwyżej na działce. Nasze poznawanie świata na razie zostało wstrzymane. Dla ludzi takich jak ja, którzy swoje poczucie wartości lubią budować w oparciu o to, gdzie i jak bywają, nastały ciężkie czasy. No bo tożsamość obieży świata traci pokarm. No na kwiecień miałem przewidzianą wycieczkę na najwyższy szczyt Tat Zachodnich, na Bystrą. No i pogoda była idealna, ale trzeba było odpuścić. Więc widać, że podróżowanie po prostu stanęło. Cóż nam pozostało? Cóż mi pozostało? No, można jeszcze poznawać świat, czytając książki o różnych miejscach i podróżach. Ale dzisiaj chciałbym was zaprosić w nieco inną podróż. Podróż, której ten wymiar przestrzenny schodzi na dalszy plan. A największe znaczenie ma to, co dzieje się w mikroskali, bo w nas samych. Podróż ta będzie wiodła przez trudne sytuacje. Sytuacje, które z perspektywy normalności moglibyśmy nazwać kryzysem, burzą albo anomalią. Myślę, że to, co nas dotyka aktualnie, jest właśnie taką anomalią. Wielu z nas, idąc przez życie, spotkało na swojej drodze Chrystusa i wielu z nas, słysząc propozycję od Niego, żeby pójść za Nim, odpowiedziało tak i poszło dalej za Nim. Wielu z nas poświęciło mu swoje życie i swoje bezpieczeństwo. Jednak gdy wędrujemy z Jezusem i pojawiają się trudności, kryzys, to może pojawić się pytanie, po co to wszystko, Boże? Dlaczego prowadzisz mnie akurat tędy? Zresztą zobaczmy, jakie pytania cisnęły się na usta uczniom Jezusa, którzy właśnie 2000 lat temu wędrowali z Nim po Palestynie. Zobaczmy na historię, którą możemy przeczytać w Ewangelii Marka. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak, jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że gniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Więc uczniowie towarzyszyły Jezusowi w jego wędrówkach po Palestynie i w tej wędrówce docierają na brzeg jeziora. Czyli to był pomysł, żeby wypłynąć tego wieczora na jezioro. Bo kiedy patrzymy na ten tekst, to wygląda na to, że był to pomysł Jezusa. Można wręcz powiedzieć, że specjalnie wprowadził uczniów w tą niekomfortową dość sytuację. Może wręcz ją zorganizował. Ale po co? Co z tego mieli mieć? Dlaczego Bóg czasem tak prowadzi nasze życie? Przez trudności i przez burze. W historii o burzy na jeziorze możemy zaobserwować pewne skutki, które są czymś wartościowym. Po pierwsze, w tej krytycznej sytuacji uczniowie mogli zobaczyć prawdę o samych sobie. Można powiedzieć, że na środku jeziora wypłynęło z ich serc na powierzchnię coś, czego się nie spodziewali. Co to było? Że się boją i że ich wiara jest na niskim poziomie. W wersie 40 możemy to zobaczyć. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Ale czy Jezus nie mógł im tego powiedzieć na brzegu? Po co cała ta akcja? No cóż, wygląda na to, że zazwyczaj kurczowo trzymamy się wyobrażeń, swoich własnych wyobrażeń na swój temat. Problem polega na tym, że bardzo często nasz własny obraz, obraz siebie samych jest nieco inny niż w rzeczywistości jesteśmy. A dopóki sobie nie uświadomimy prawdy o samych sobie, że mamy z czymś problem, to nawet nam do głowy nie przychodzi, że potrzebna jest jakaś przemiana, naprawienie czegoś czy poprawa. Jezus ujął to słowami, że niezdrowi potrzebują lekarza. Dopiero gdy zobaczymy, w czym nasze serce potrzebuje przemiany czy uzdrowienia, to będziemy mogli zwrócić się z tą sprawą do Jezusa, licząc na to, że On to zmieni. Stąd płynie dla nas ciekawa lekcja. Gdy doświadczamy w życiu kryzysu, burzy, anomalii, to miejmy oczy szeroko otwarte, bo być może Bóg chce nam pokazać prawdę na nasz temat. Oczywiście na początku, kiedy emocje takie jak strach czy gniew buzują, może być ciężko to dostrzec na pierwszy rzut oka. Może pierwsza reakcja będzie właśnie podobna jak tutaj reakcja uczniów. Czy nic cię to nie obchodzi, Boże, że giniemy? Poznanie prawdy o naszej wierze jest bardzo cenne. Jest na tyle warte, wartościowe, by wysłać nas w podróż właśnie w samo serce burzy i nocy. Więc to jest dobre pytanie. Co Bóg wydobywa z twojego serca w czasie kryzysu? Poznawanie prawdy o stanie własnej wiary, zwłaszcza jeżeli okazuje się, że jest gorzej niż twierdziliśmy, nie jest czymś przyjemnym. No w pewnym sensie jest to tak, jak usłyszeć diagnozę o tym, że się jest na coś chorym. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że myślę o sobie, wręcz no jestem święcie przekonany, że jestem osobą bardzo pracowitą. No i wiele rzeczy na to wskazuje. Wstaję przed świtem, kiedy jeszcze inni śpią. Nie trwonię czasu na oglądanie telewizji czy granie na komputerze. A tu nagle Bóg chce się przebić z prawdą, że gdzieś tam w środku, w sercu, no jestem leniwy. Gdyby ktoś mi to powiedział wprost, to pewnie byłbym oburzony. Powiedziałbym, no chyba ty. Dlatego czasem konieczna jest taka burza, trudna sytuacja, w której właśnie ta zakamuflowana prawda wyjdzie na jaw, żebyśmy mogli ją sami zobaczyć. I wtedy to jest szok. To jest jak kubeł zimnej wody. Czasami po prostu odechciewa się żyć. Wróćmy na chwilę do uczniów, którzy tamtej nocy wypłynęli na środek jeziora. Co przed burzą mogli myśleć o sobie uczniowie? No na pewno, że są niezwykłymi ludźmi. Niezwykłymi i odważnymi, no bo jak inaczej nazwać to, że w jednej chwili porzucili swoje źródło utrzymania, swoje marzenia, swoje dziedzictwo i po prostu poszli za Jezusem. Czyż nie jest to dowód na to, że ich wiara jest na wysokim poziomie, a odwaga także? I mogliby tak żyć w Bogiej nieświadomości, myśląc, że ich wiara jest doskonała, że są naprawdę jednymi z najlepszych. Gdyby nie ta burza, nie dowiedzieliby się prawdy o sobie. Prawdy, że skoro się boją, to nie ufają tak do końca Bogu. Nie ufają, że prowadzi ich dobrą drogą. Prawdy, że do dojrzałości w wierze czeka ich jeszcze daleka droga. Dla mnie ten okres ostatniego miesiąca jest właśnie takim czasem, w którym czuję się jak cebula obdzierana przez Boga z coraz to kolejnych warstw złudzeń. Zwykle Bóg taką prawdą na mój temat nokautował mnie tak raz do roku, ale w bieżącym czasie lekcja przychodzi za lekcją. No i dlatego jest to dla mnie czas szczególny. Czas zaskakującej podróży do prawdy o poziomie mojej wiary. Padają ostatnio jakieś tam ostatnie jeszcze, no pewnie nie ostatnie, bastiony własnej dumy, no a to boli. Na przykład to, że myślałem, że jestem mądry, albo że moja odwaga ma zawsze źródło w wierze. Okazuje się, że bardzo często nie. Ale najgorsze, co wypływa w ostatnim czasie, to to, że lekceważę ludzi, no a skoro lekceważę ludzi, to pewnie lekceważę także Boga. I kiedy widzę tę prawdę na swój temat, to wręcz przeraża mnie to, jaki jestem. I cały ten okres jest no, taki ciężki, jak sekcja zwłok. Zapach, który się unosi, nie jest zbyt miły. No i w takich chwilach mam ochotę rzucić wszystko i złożyć Bogu na biurko wypowiedzenie, no, powiedzieć, że ja rezygnuję z takiej wycieczki. No ale później przychodzi refleksja, że może nie ma się co użalać nad sobą, tylko trzeba wyciągnąć jakieś właściwe wnioski. I może czas zwrócić się z tymi problemami do Boga o pomoc. To nie wiem, czy lubicie podróże. Ja chciałbym zwiedzić świat. Może nawet coś więcej. Studiowałem kiedyś geografię, więc jakby mam w sobie pragnienie poznania czy zrozumienia świata. I podróżowanie jest super. Ale okazuje się, że jest coś o wiele piękniejszego. Jest to podróż z Bogiem przez życie, wędrówka, w której On będzie budował naszą wiarę. Uczniowie z Jezusem płynęli łodzią na drugą stronę jeziora. Mieli dopłynąć do kraju Gerazeńczyków. Poznawanie tego, co jest po drugiej stronie, smakowanie innej kultury jest niesamowite, ale tak naprawdę oni tam na tym jeziorze podczas tej wycieczki mieli okazję poznać czy oglądać coś o wiele bardziej wartościowego. Mogli poznać, jak Bóg patrzy na świat. Oto jest burza, a co robi Jezus? Śpi. Jest pełen pokoju, chociaż przecież wsiadając do łódki musiał wiedzieć, co ich czeka. Widać, że jego wiara jest na 100-procentowym poziomie. W trudnościach mamy okazję do tego, by porzucić oparcie na swoich siłach, których po prostu nagle się okazuje, że nie ma, i oprzeć się na Bogu. A jeśli nam brakuje wiary, by to zrobić, mamy możliwość prosić Boga o tą wiarę. Trudności uczą nas także, jaki jest Bóg. Ale to nie jest wiedza taką, którą sobie wpiszemy do zeszytu czy przepiszemy od kogoś. Burza pozwala nam poznać coś o Bogu w praktyce, w rzeczywistości. I myślę, że poznawanie Boga w działaniu jest wartością. Gdy Bóg przestaje być tylko jakąś opowieścią właśnie przepisaną do zeszytu, kiedy właśnie maleje rozdźwięk między teorią a rzeczywistością. Dlatego gdy trudności pojawiają się na horyzoncie, to zacieraj ręce, bo może poznasz coś o wiele wspanialszego niż obcą krainę. Uczniowie tam na łódce dowiedzieli się czegoś nowego o Jezusie. A tym, co się dowiedzieli, tym, co poznali o Nim, byli przejęci do szpiku kości. Byli w szoku, widząc, jak Jezus w kilku słowach ucisza wicher i fale. Widzieli coś niesamowitego. I myślę, że w dalszej wędrówce przez życie mogli iść ze świadomością, że Bóg ma pełną kontrolę nad rzeczywistością. Jednym słowem, może uciszyć każdą burzę czy cokolwiek innego. Dlaczego Bóg nie waha się wprowadzić nas w sytuacje kryzysowe? Bo wie, że gdzieś w tych burzowych historiach mamy okazję poznać prawdę o sobie. Stanąć przed sytuacją, której nie ogarniamy, dostrzec, że brakuje nam wiary. A to może nas prowadzić do tego, że zwrócimy się do Niego z prośbą. Boże, buduj moją wiarę. Te próby i trudne sytuacje w naszym życiu mają nas prowadzić do wzrostu wiary, dzięki której będziemy mogli pogłębiać naszą znajomość z Bogiem, rozwijać naszą przyjaźń z Nim. Dla mnie dużym odkryciem w ostatnim miesiącu jest temat pogłębiania relacji. I to nie tylko z żoną i dziećmi, z którymi praktycznie ostatnio spędzam 100% czasu. Dotarło do mnie, że Bóg pragnie naszej przyjaźni i chciałby, by była ona coraz mocniejsza. I że w zasadzie jedyną drogą do głębszego poznania Boga jest droga, która wiedzie przez rozwój naszej wiary. A w ostatnim czasie, podczas tych różnych prób, Bóg pokazuje mi, że moja wiara jest niestety na niskim poziomie. Owszem, liczę się z Bogiem, mój styl życia wskazuje na to, że jestem Jego dzieckiem. Wręcz gdy patrzę na siebie z zewnątrz, to mogę sobie powiedzieć, że jest całkiem nieźle. No, od czasu do czasu udaje mi się z kimś podzielić Ewangelią. Z kilkoma ludźmi spotykam się, by zrobić studium biblijne. Robię fajne notatki, gdy czytam Biblię lub słucham wykładu. Znam odpowiedzi na wiele pytań. Nawet żeby uczestniczyć w spotkaniu mojej grupy, jestem gotów jechać 100 kilometrów. Z zewnątrz mogłoby się wydawać, że wiara jest na wysokim poziomie. A tu nagle, w czasie próby, okazuje się, że tak naprawdę w głębi serca nie ma pełnego zaangażowania, pełnego oddania dla Jego spraw. Z serca nagle wypływa brak miłości, brak miłosierdzia i lekceważenie. Równolegle dociera do mnie, że Bóg pragnie, bym kochał Go całym swoim sercem, bym był oddany Mu w 100%. Ale widzę, że tego nie mam, że moja wiara taka nie jest. Próbuję patrzeć wstecz i widzę, że moment, kiedy zacząłem przyjeżdżać do wspólnoty i uczyć się, to wszystko było na początku niesamowite, było czymś nowym. I uczestnictwo w grupach czy pragnienie służenia Bogu było połączone z wielkim entuzjazmem. Takim entuzjazmem, jaki towarzyszy człowiekowi, gdy znajdzie wspaniały skarb, gdy odkryje nowy ląd. No ale lata mijają, człowiek jest zmęczony, często przygnieciony codziennością, a entuzjazm i zachwyt opada. Nadal człowiek się angażuje w różne rzeczy, ale okazuje się, że poziom oddania serca tym sprawom jest niski. Zawsze taki był, tylko się wydawało, że jest inaczej. Że gdy odjąć od tego emocjonalne uniesienie, to zostaje naprawdę niewiele. Co zrobić w takiej sytuacji? Trzeba uznać swój stan, że wiara jest, że brakuje wiary, że brakuje miłości i zwrócić się do Jezusa, by to naprawił. Gdy przechodzimy przez ciężkie dla nas rzeczy, to warto być pilnym obserwatorem. Kilka godzin przed tym, zanim Jezus z uczniami wypłynął na jezioro, uczniowie mogli usłyszeć od Niego takie słowa. Zobaczmy Ewangelia Marka 4:14-20. Siewca sieje słowo, a oto są ci posiani na drodze. U nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda, bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. W trudnym czasie z serca wypływają różne rzeczy, takie jak tchórzostwo, głupota, zazdrość, brak wiary. No i to są rzeczy, których chcielibyśmy się pozbyć. Wręcz zaczynają nam te rzeczy śmierdzieć. Ale może się okazać, że Jezus pokazuje, że serce zajęte jest rzeczami, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają brzydko. Tutaj Jezus mówi o poświęceniu serca dla trosk tego świata, bogactwa czy innych żądz. Okazuje się, że jeśli nie poddajemy serca w całości Bogu, to wciskają się do Niego różne zamienniki, chwasty. Jest pokusa, by szukać rzeczy, które napędzają człowieka. Dadzą emocjonalny entuzjazm, ogień, pasję. Może to będzie szukanie doznań, podróże, może praca. Cokolwiek, co sprawi, że serce zacznie nam bić szybciej, oczy się będą nam bardziej świecić. Ale to wszystko może się okazać, że to są chwasty i ciernie. 2 tygodnie temu udało mi się wziąć moją rodzinę do Raby Niżnej, do miejsca, gdzie kiedyś mieszkała moja babcia. Tam wysoko jest polana na skraju lasu. No jak byłem młokosem, często chodziłem tam z babcią, żeby doglądać terenu i nieraz mówiła: Andrzejku, ten kawałek ziemi jest dla ciebie. No, musielibyście to zobaczyć. Miejsce jest bardzo urokliwe, z pięknym widokiem. I zamarzyło mi się, żeby tam zbudować kiedyś mały dom. No i razem z dziećmi, żoną, wyszliśmy na spacer w kierunku tej mojej polany. Wspięliśmy się na grzbiet i nagle w brzeziniaku spostrzegłem jakiś ruch. To, co zobaczyłem, wprowadziło mnie w szok. Byłem zszokowany. Było tam całe stado jeleni. Tylko raz w życiu widziałem tutaj w Rabie Niżnej jakiegoś jelenia. One zwykle wolą trzymać się gęstszych lasów w wyższych górach. Zastanawiałem się, skąd one się tu wzięły. Poszliśmy dalej i naszym oczom ukazała się moja polana. Nagle dotarło do mnie, skąd wzięły się te jelenie. Moje wymarzone tereny tak zarosły, że mogą się tam właśnie ukrywać i przemieszczać całe stada zwierzyny. Moja polana zaczęła zarastać. Piękny widok jest coraz bardziej zasłonięty przez cierniste tarniny. Możecie zobaczyć na zdjęciu, wyglądają one naprawdę ładnie. Ale na moich oczach widzę, jak moje własne marzenie zaczęło zarastać. Gdy czytam przypowieść o siewcy, to dostrzegam w swoim sercu pragnienie, żeby żyć dla Boga, żeby być taką żyzną glebą. Jest pokusa, by znów prosić o ten aspekt emocjonalny. Przewrotne serce podsuwa pomysł, by szukać entuzjazmu, na przykład w rozbudowanym czasie skupienia albo w większej ilości modlitw w ciągu dnia. Jednak pomysł odtworzenia emocjonalnego entuzjazmu związanego z Bogiem będzie tak naprawdę pielęgnacją chwastów. Może ładniejszych od innych rządz, jednak ciągle są to chwasty, które zagłuszą możliwość realizacji tego, co Bóg dla mnie przygotował, owocowania życia dla Jezusa na 100%. Więc co zrobić, gdy mam pragnienie w sercu bycia żyzną glebą, gdy pragnę być osobą, która będzie żyła dla Boga na 100%, która marzy o tym, żeby Bóg przez moje życie mógł działać, ale okazuje się, że nie jestem takim człowiekiem. Warto w takiej sytuacji zwrócić się do Boga. Ciekawe jest to, że gleba sama z siebie nie może nic zmienić. Moja polana sama z siebie nie oczyści się z krzaków. Potrzebuje do tego działania kogoś z zewnątrz, kogoś, kto poradzi sobie z tymi kolczastymi krzakami. W Apokalipsie Jana w 2 rozdziale czytamy takie słowa. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd, ten, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla mojego imienia, niezmordowany. ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Tu w Apokalipsie są całkiem pochlebne słowa o kościele w Efezie. Kościele, który ciągle działa, jest wytrwały, nie poddaje się pomimo prześladowań, dba o naukę, ale brakuje właśnie tego elementu, pierwszej miłości objawiającej się w 100% oddaniu płynącym z wiary. Jest to dla mnie przestroga, by nie lekceważyć, gdy Bóg pokazuje mi, że Go nie kocham tak, jak On by mógł to zrobić, żeby zwrócił się do Niego z prośbą o rozwiązanie tego problemu. W czasie kryzysu Bóg kieruje naszą uwagę na serce, na naszą wiarę. Może nie kochasz Boga, może jeszcze nie oddałeś Mu swojego serca, a może przychodzisz posłuchać Jego słowa, czasem nawet z radością i ekscytacją reagujesz na nie, ale tak naprawdę nie chcesz żyć dla Niego. A może już oddałeś swoje życie Bogu, poszedłeś za Chrystusem, ale jakąś część swojego serca oddajesz różnym chwastom. Jezus mówi w Apokalipsie, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Co to znaczy? Podejmij decyzję. Można powiedzieć, Boże, chcę żyć dla Ciebie z całego serca. Oddaję Ci moje życie, kształtuj je. Oddaję Ci moje twarde, kamienne serce, zmień je. Albo, Boże, przepraszam, że żyję dla innych rzeczy. Oczyść, chcę żyć tylko dla Ciebie. Jeśli nie podejmę takich decyzji, to będę nagą skałą albo zarośniętą działką. Miejscem, gdzie marzenie się nie zrealizuje. Kimś bezowocnym, niespełnionym. W Ewangelii Mateusza 6:33 czytamy. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Zadbajmy o to, by nasze serca były oddane Jezusowi. A wtedy On zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. W zasadzie jest to jedyna droga do pełni nasycenia. Nawet wtedy, gdy, tak jak teraz, będzie nam czegoś brakowało. Przykładem osoby, która doświadczyła pełni w trudnych momentach, był apostoł Paweł. W jego życiu był czas, kiedy został osadzony w areszcie domowym w Rzymie. Nie bardzo mógł wychodzić z domu, podróżować, spotykać się z grupą. Na dodatek mógł spodziewać się wyroku śmierci. W więzieniu napisał list do kościoła w Filipii, w którym ukazuje stan swojego serca. Zobaczmy list do Filipian 3:7-9. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Paweł jest w takiej trudnej sytuacji, jest w więzieniu, nie może wychodzić, spotykać się z ludźmi. Jego przyszłość jest niepewna. Ale jest to okazja, żeby mógł zobaczyć swoje serce. I co tam widzi? Widzi, że wszystkie chwasty traktuje jak śmieci. Dla niego najważniejsze jest żyć dla Chrystusa. Nie ma nic wspanialszego. Pamiętacie, co wołali uczniowie na jeziorze? Bali się o swoje życie, co wyrazili w słowach: Jezu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? A co mówi Paweł w więzieniu? Filipian 1:20. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Trudna sytuacja, w jakiej się znalazł, jest dla niego okazją, by zobaczyć, jak daleko Bóg zbudował jego wiarę. Widzi, że akceptuje w pełni drogę, którą prowadzi go Bóg, nawet jeśli miałoby to prowadzić do śmierci. Paweł jest na pewno obieży światem misjonarzem. Ma marzenie, by dotrzeć z Ewangelią tam, gdzie jeszcze nikogo nie było, może nawet do Hiszpanii, a tymczasem musi siedzieć w jednym miejscu. I na pewno nie jest to łatwa sytuacja. Jednak doświadcza Boga, który nawet w takich okolicznościach napełnia radością i zaspokaja każdą potrzebę. Teraz my jesteśmy trochę uziemieni jak Paweł. Może wielu rzeczy nam brakuje. Nie możemy się spotkać większą grupą. Relacje w pewnym sensie są ograniczone do minimum. W tym okresie pewna rzecz na mój temat mnie zaskakuje, że jedną z rzeczy, której mi najbardziej brakuje, to spotkań twarzą w twarz z przyjaciółmi. Zawsze myślałem, że jestem typem samotnika, który najchętniej właśnie zaszyłby się gdzieś tam na odludziu. Ale ostatnio brak kontaktów z ludźmi zaczyna mi doskwierać, więc rozumiem, że każdy może poczuć się samotny. Ale jaka tu jest zachęta? Szukajmy najpierw Królestwa Bożego, a On wszystko, wszystkim nas napełni pokojem, radością, pomimo tych trudności. Odpowie na nasze potrzeby. Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa w trudnych sytuacjach wspólnota. Uczniowie tam na łódce podczas burzy być może się boją, ale są w grupie. Paweł, będąc w więzieniu, doświadcza ponadnaturalnego wsparcia od Boga, który napełnia go radością i pokojem, ale Bóg, by zaspokoić niektóre jego potrzeby, posługuje się wspólnotą. Zobaczmy, co pisze Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale 18 wersecie. Stwierdzam, że wszystko mam i to w obfitości. Jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. Epafrodyt przyniósł właśnie z Filipii jakiś dar, jakąś materialną pomoc dla Pawła. Mógł doświadczyć troski ze strony wspólnoty, no i w pewnym sensie od Boga. Bożym planem dla człowieka jest to, by był częścią wspólnoty. Bóg chce zaspokajać potrzeby człowieka we wspólnocie. Tydzień temu miałem w domu wypadek. Przewróciłem się i uderzyłem głową o podłogę, straciłem przytomność i pamięć. Doznałem wstrząsu mózgu. No i to skutkowało tym, że musiałem później leżeć w łóżku przez kilka dni. Ale w tej trudnej dla mojej rodziny sytuacji mogliśmy doświadczyć wyjątkowej troski. Dzwonili rodzice i przyjaciele. Kamil z Martą zadeklarowali, że jak będzie trzeba, to z radością przyjadą z Bielska do Krakowa, by zawieźć mnie na pogotowie. Wojtek i Marta robili dla nas 2 razy zakupy i przynieśli je do domu, a lekarz Krzysiek był cały czas pod telefonem gotowy, by udzielać konsultacji, żebyśmy nie musieli niepotrzebnie jechać do szpitala. Myślę sobie, że Jezus tworzy niezwykłą wspólnotę. W czasie tego okresu pandemii przeczytałem książkę Ryszarda Kapuścińskiego pod tytułem Heban. Jest to chyba jedna z najlepszych książek w języku polskim o Afryce. I w ostatnim rozdziale, niejako podsumowując swoje rozważania o Afryce, Kapuściński pisze o roli drzewa w suchej strefie Sahelu. I na tych półpustynnych płaskowyżach drzewa są prawdziwą rzadkością, są skarbem. W cieniu takiego drzewa gromadzi się cała wioska. Jeśli we wsi jest nauczyciel, to tu gromadzą się wokół niego i wokół tego drzewa dzieci, by się uczyć. Z kolei wieczorem rozpalają ognisko i wszyscy gromadzą się, żeby posłuchać opowieści o własnej historii. Jeśli drzewo zniknie, wioska nie będzie miała się gdzie gromadzić. Co gorsze, nie będzie mogła słuchać opowieści przekazywanych z ust do ust. Staną się kimś bez przeszłości. Kapuściński pisze, stracą to, co ich łączyło, rozproszą się, każdy pójdzie w swoją stronę, samotny. Ale samotność jest niemożliwa w Afryce. Człowiek samotny nie przetrwa dnia, jest skazany na śmierć. My jako wspólnota tworzymy taką gromadę ludzi. Jesteśmy ludźmi gromadzącymi się wokół Jezusa i Jego nauki. Jesteśmy w pewnym sensie w tej podróży rodziną. I możemy doświadczać braterskiej miłości także w trudnych sytuacjach. Jednak podstawą jest nasza relacja z Chrystusem, osobista relacja z Nim, każdego z nas. Wędrując z Jezusem przez życie, nie unikniemy trudnych sytuacji, ale zobaczymy wspaniałe rzeczy. Zrozumiemy, jak Bóg patrzy na świat, doświadczymy niezwykłych relacji we wspólnocie, doświadczymy pełni w sercu, satysfakcji i rozwoju wiary, no i zobaczymy Boga.